Agrobiznes.
Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku, a przed nami wtorek, 8 lipca i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Do godziny 6 między innymi powiemy o Funduszu Sołeckim.
W sołectwach robimy spotkania, zebrania mieszkańców i mieszkańcy sami decydują, na co to wydać. Przede wszystkim muszą być spełnione trzy kryteria. Musi to być zadanie własne gminy, po drugie musi to być zgodne ze strategią gminy i po trzecie musi podnosić jakość funkcjonowania mieszkańców w danym terenie.
Będzie też o premii dla młodych rolników, trwa nabór wniosków.
Przede wszystkim do osób fizycznych, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mają ukończone 18 lat i nie mają więcej niż 40 lat, czyli nieukończony 41 rok życia. Rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy o sposobach na niemarnowanie żywności, a na zakończenie o wsparciu dla producentów owoców i warzyw. Więcej o tym już za kilka chwil, a na początek sprawdzimy, jakie są prognozy pogody na najbliższe dni, a tutaj będzie gorąco, upalnie i burzowo, od jutra ochłodzenie. Temperatura miejscami spadnie poniżej 20 stopni, do tego opady. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje Zatoka Niżowa, napływa ciepła masa powietrza polarnomorskiego. I tak w naszym regionie po burzowej nocy, dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, niewykluczone burze. Prognozowana suma opadów do 25 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 26 do 28. Wiatr słaby z kierunków południowych. W czasie ewentualnych burz możliwe porywy do 65 km na godzinę. W nocy ciepło, temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Lokalnie popada, a jutro ochłodzenie, zwłaszcza na południu regionu. Tam tylko 18 stopni w ciągu dnia. Cieplej na północy do 23, w centrum około 20. Do tego zachmurzenie duże, opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna od 13 do 15 stopni i przelotny deszcz. A w czwartek dużo chmur, opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i chłodno. Temperatura maksymalna od 17 stopni na południu województwa do 21 na północy. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zmiennych. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna od 12 do 14 i opady. W piątek zachmurzenie duże, miejscami przelotny deszcz i zimno. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Kolejna noc z piątku na sobotę z temperaturą minimalną od 13 do 15. Lokalnie opady, a weekend także z dużą ilością chmur i opadami deszczu. I z temperaturą w sobotę od 19 do 21, w niedzielę od 20 do 21, w nocy od 14 do 15. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o Funduszu Sołeckim. Tu Radio Lublin i wtorkowe wydanie Agrobiznesu 8 lipca. Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, musi spełniać trzy warunki, mówi wójt gminy Wólka Edwin Gortat.
To są pieniądze, które zawsze były, są i będą w budżecie gminy. Jest to jedynie taka forma partycypacji społecznej w wydawaniu tych pieniędzy. Może to nie jest coś takiego, co się dzieje w miastach, jak chociażby budżet obywatelski. Troszeczkę to jest może za dużo powiedziane, ale można powiedzieć, że poniekąd odpowiada tym kryterium, którym się kieruje budżet obywatelski. Natomiast nie są też to takie duże kwoty, jak w dużych miastach, bo na to sobie pozwolić nie możemy. Budżety gmin wiejskich są dużo mniejsze. U nas w gminie fundusz funkcjonuje już od lat. Wyodrębnialiśmy go rokrocznie na sesji Rady Gminy, natomiast nastąpiła zmiana tego rodzaju, że raz uchwalony nie musi być podejmowany w latach kolejnych, chyba że gmina rezygnuje z wyodrębniania Funduszu Sołeckiego, wtedy podejmuje to uchwałę o rezygnacji. Fundusz wyodrębniamy na wszystkie 19 sołectw, które występują w naszej gminie i polega to na tym, że do 31 lipca ja przekazuję informację sołtysom o tym, że jest jakaś kwota związana z danym sołectwem, którą można by wykorzystać na potrzeby danego sołectwa i do 31 lipca daję informację o wysokości tej kwoty. Następnie do 30 września w sołectwach robimy spotkania, zebrania mieszkańców i mieszkańcy sami decydują, na co to wydać. Przede wszystkim muszą być spełnione trzy kryteria. Musi to być zadanie własne gminy. Po drugie, musi to być zgodne ze strategią gminy i po trzecie musi podnosić jakość funkcjonowania mieszkańców w danym terenie.
Dodajmy, że wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne, dlatego nie wszystkie gminy go tworzą, choć samorządy otrzymują dofinansowanie, bo w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o niemarnowaniu żywności.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i wtorkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć. Ważne jest także właściwe jej przetwarzanie. Najczęściej w naszych domach marnują się produkty z krótkim terminem przydatności. Warzywa i owoce, mięso, ale przede wszystkim pieczywo. Właściwe przechowywanie produktów spożywczych w domu to podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jego mieszkańcom, a także sposób na niemarnowanie żywności.
Marnowanie żywności występuje na każdym etapie, zarówno u producentów żywności, jak i w naszych domach.
Doktor inżynier Anna Wirkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Niestety, w naszych domach marnuje się znacznie więcej niż na etapie produkcji. Związane jest to przede wszystkim z tym, że producenci nie mogą sobie pozwolić na duże straty, bo są to oczywiście względy ekonomiczne, głównie tym jest to podyktowane. Natomiast w naszych domach marnowanie żywności wynika z różnych względów. Czy to ze względu na to, że niewłaściwie planujemy zakupy, ulegamy pokusie promocji, kup dwa, zapłać za jeden lub dwa plus jeden gratis lub drugi będzie tańszy. Często nie zwracamy uwagi na termin przydatności do spożycia, nie kalkulujemy, czy jesteśmy w stanie ten produkt spożyć, jeżeli go kupimy chociażby w dwóch egzemplarzach, a nie w jednym. I często okazuje się, że gdy chcemy go spożyć, to on jest już po terminie, więc wyrzucamy taką żywność. Niestety, jeżeli chodzi o żywność, najwięcej wyrzucamy, czy najwięcej marnuje się pieczywa i wyrobów piekarniczych, ponieważ jest to żywność, którą spożywamy jako produkty świeże. Natomiast jeżeli chodzi o producentów, to tutaj występują straty związane chociażby z tym, że powstaje część produktów odpadowych lub produktów ubocznych. Całe szczęście, że coraz więcej z tych produktów odpadowych możemy nazwać produktami ubocznymi i wykorzystać je w innej gałęzi przemysłu, czy to na pasze, czy to jako dodatki chociażby do żywności.
Żyj zdrowo!
Do przygotowywania posiłków możemy wykorzystywać także produkty spożywcze, które traktowane są zwykle jako uboczne i trafiają do kosza.
Zgodnie z trendem Zero Waste, który zaczął się rozprzestrzeniać już w wielu dziedzinach naszego życia, również w żywności, to takie produkty powstałe całkiem przypadkowo, na przykład podczas wytłaczania oleju czy tłoczenia soku z owoców. Produkt uboczny, który powstaje, czyli te wytłoki, możemy super zagospodarować jako komponent do różnego rodzaju produktów żywnościowych. Do tej pory były wykorzystywane one głównie na pasze lub były produktem odpadowym i trafiały wraz z odpadami na wysypisko. Teraz możemy je przekształcić i wykorzystać w żywności. Okazało się, że jest to źródło nie tylko wartościowego białka, błonnika pokarmowego, ale licznych substancji biologicznie aktywnych. Na przykład wytłoki powstały w wyniku tłoczenia na zimno oleju z siemienia lnianego. Oprócz tego, że właśnie zawierają wysokowartościowe białko, znaczne ilości, bo ponad 20% błonnika pokarmowego, to także zawierają jeszcze część oleju, a wszyscy dobrze wiemy, jak zdrowym produktem jest olej lniany w wytłokach lnianych, które mogą być dodatkiem na przykład do pieczywa czy do ciasta kruchego. Sprawdza się on idealnie, również jako na przykład dodatek do jogurtu czy kefiru. Także inne wytłoki powstałe podczas tłoczenia olej na zimno, na przykład wytłoki z pestek słonecznych, dyni, z orzechów również nadają się jako komponent do pieczywa. Wzbogacają, tak jak powiedziałam, właśnie w białko, w błonnik pokarmowy i to zarówno rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne i w liczne substancje biologicznie aktywne.
Warto też pamiętać, że nawet najdroższa i najlepsza jakościowo żywność nie będzie trwała, jeżeli nie zapewnimy jej właściwych warunków przechowywania. To między innymi odpowiednie opakowania, zalecana temperatura oraz miejsce.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Agrobiznes w Radiu Lublin. Do godziny 6 powiemy jeszcze o premii dla młodych rolników. słuchamy wtorkowego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin 8 lipca. W ramach naboru z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 młodzi rolnicy mogą ubiegać się o 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Premię można otrzymać na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, mówi Krzysztof Pluta z Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Termin składania wniosków został określony do dnia 31 lipca bieżącego roku włącznie. Jeśli chodzi o ogólną pulę środków przyznanych na daną interwencję, ona wynosi 811 milionów złotych, podobnie jak w poprzednich naborach. Kwota, o którą można się ubiegać, przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej, czyli premii w kwocie 200 tysięcy złotych. Podzielona jest na dwie raty. Pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, to jest to 40 tysięcy i jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, czyli podpisania umowy w ramach tej interwencji. Natomiast druga rata pomocy wynosi 30%. Czyli 60 tysięcy. Wniosek o płatność drugiej raty składamy po zrealizowaniu biznesplanu, czyli w okresie 3 lat kalendarzowych, które następują po roku wyjściowym, niezależnie od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 czerwca 2029. Jeśli chodzi o podmioty, które mogą się ubiegać o tą pomoc, ona jest skierowana przede wszystkim do osób fizycznych, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mają ukończone 18 lat i nie mają więcej niż 40 lat, czyli nieukończony 41 rok życia. Rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej w ogóle. Posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Pomocy. To jest bardzo ważna informacja z racji tego, że by w ogóle złożyć wniosek o przyznanie pomocy, trzeba mieć ten numer niezależnie od tego, czy prowadzimy gospodarstwo, czy go nie prowadzimy w ogóle jeszcze na dzień złożenia wniosku. Z racji tego, że wszystkie wnioski w ramach nowego programowania są składane przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważna informacja, że pomoc przysługuje tylko raz na osobę i na gospodarstwo w ramach danego programowania.
Szczegóły dotyczące naboru wniosków o premię dla młodych rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie arimr.gov.pl. Już za chwilę w Agrobiznesie na antenie Radia Lublin powiemy o wsparciu dla producentów owoców i warzyw. I na zakończenie mam jeszcze jedną informację. Do 25 lipca organizacje producentów mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach interwencji w sektorze owoców i warzyw. Pomoc, która jest skierowana do posiadających status uznania organizacji producentów owoców i warzyw, obejmuje 6 interwencji. Spośród nich obowiązkowe są poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku, działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu, a także badania i rozwoju. Natomiast fakultatywne to poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw, działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych oraz wycofanie z rynku owoców i warzyw. By otrzymać refundację części poniesionych kosztów, zainteresowani dofinansowaniem muszą opracować program operacyjny i realizować objęte nim działania. Na składane wyłącznie drogą elektroniczną wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka do 25 lipca. Więcej informacji na stronie agencji arimr.gov.pl. I tak kończymy wtorkowe wydanie Agrobiznesu 8 lipca. Zbliża się godzina 6, kolejny Agrobiznes. Jutro o 5.30, ale warto zostać z Radiem Lublin. Przed nami następne interesujące audycje. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9, wcześniej na naszej antenie wiadomości. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Agrobiznes.